Pan profesor Grzegorz Kucharczyk jest razem z nami. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, proponuję, byśmy zaczęli od wątku, na którym skończyłem poprzednią rozmowę. Fińska prokuratura złożyła skargę przeciwko byłej minister spraw wewnętrznych tego kraju, dziś posłance do parlamentu, Päivi Räsänen, za publikację w sieciach społecznościowych, w której zacytowała to, co Biblia mówi na temat czynów homoseksualnych. Mało tego, prokuratura postanowiła jakby prześwietlić jeszcze zdanie, które 17 lat temu także zamieściła w jednej ze swoich wypowiedzi fińska polityk, gdzie broniła chrześcijańskiego rozumienia małżeństwa, czyli rozumienia jako jednej kobiety i jednego mężczyzny związku całego życia. Później jeszcze inne tego typu przestępstwa zarzucono polityk. Grozi jej do 2 lat więzienia. W jakim momencie my się dzisiaj znajdujemy? No bo Finlandia, jak rozumiem, no leży w Europie, więc nie jest to kraj jakiegoś, prawda, jakiś kosmiczny, który gdzieś tam, prawda, obcy cywilizacyjnie, ale mieści się też w ramach tej tak zwanej kultury europejskiej. No więc w którym miejscu my jesteśmy i kto dzisiaj jest prześladowany?
No, jesteśmy w takim miejscu, które 30 lat temu, dokładnie 30 lat temu opisał święty Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus. Demokracja bez wartości przeradza się wcześniej czy później w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Po 30 latach od napisania tych słów widzimy, że kamuflażu jest coraz mniej, bo tutaj też używając słów papieża Benedykta XVI można powiedzieć, że mamy w działaniu dyktaturę relatywizmu, bo przecież to nie jedyny przykład, chociażby też w krajach skandynawskich, gdzie represjonuje się ludzi właśnie dokładnie z tego powodu, to znaczy, że cytują słowa Pisma Świętego, które przekazuje jednoznacznie Słowo Boże o grzechu sodomskim.
Bo to nie są poglądy, to jest doktryna. To jest doktryna wiary Kościoła, oparta na Piśmie Świętym. No, co ciekawe, przed chwilą rozmawiałem z redaktorem Andrianiciem i mówi, że ewangelicko-luterański Kościół Finlandii, którego członkiem jest ta pani polityk, no jakby nie staje w obronie nie tylko tej pani, ale także nie staje, jak rozumiem, w obronie doktryny, która go obowiązuje, popierając także Gate Pride. W związku z tym, no jest pytanie, czy może być tak, że Kościół, no niech będzie to Kościół katolicki, który jakby dostaje zawsze największe baty. No bo tutaj akurat ten Kościół Finlandii ewangelicko-luterański jakby jest dosyć niemy na tę sprawę, przynajmniej z relacji tak wynika. Czy Kościół katolicki może być kiedyś, wyobraźmy sobie taką sytuację, zdelegalizowany, że może być tak, że będziemy gdzieś w katakumbach ze swoją wiarą musieli się ukrywać, albo zrewidować Pismo Święte, powyrzucać z niego to czy tamto, no i stworzyć zupełnie jakby nową doktrynę z Jezusem Chrystusem i z jego nauczaniem nie mającą nic wspólnego?
No coraz wyraźniej jest alternatywa stawiana właśnie przed generalnie chrześcijanami wierzącymi na serio. I to jest, można powiedzieć, taki przyczynek do realnego ekumenizmu. To jest właśnie realny ekumenizm. My się spotykamy z innymi chrześcijanami, którzy na serio traktują właśnie chociażby słowo Pisma Świętego właśnie na tym gruncie tej żywej wiary. I alternatywa jest taka coraz częściej przedstawiana. Albo się dostosujecie do świata, jeżeli mówimy świat, to znaczy myślimy przede wszystkim te dominujące mody intelektualne czy ideologie, albo gincie, mówiąc klasykiem, gincie jak dinozaury. Więc to jest taka alternatywa, którą coraz częściej Europejczycy, a i wierzący chrześcijanie w Ameryce Północnej słyszą. I to jest przecież parę lat temu była głośna sprawa też jednego z pastorów w Szwecji, który właśnie też za cytowanie słów Pisma Świętego w przedmiotowej sprawie był represjonowany, więc tu rzeczywiście jest realna taka groźba.
Bo a z drugiej strony widzimy też, jak to na przykład no, można profanować wizerunek Matki Bożej, choćby częstochowskiej, prawda? Wczoraj było Królowej Polski, więc skupmy się może przez chwilę na tej drogiej osobie Matki Bożej. No i robić wlepki, robić te wizerunki, gdzieś naklejać na przenośnych toaletach, żeby nie powiedzieć dosadniej, na koszach na śmieci, żeby nie powiedzieć dosadniej. No i to podobno jest, to nic nie jest. To tak można. Zdaniem tego czy innego sądu tak można. Darcie Pisma Świętego, pokazywanie papieża, prawda, który wykonuje jakieś obsceny wokół krzyża w takich czy innych spektaklach nazywanych sztuką, to jest wszystko dopuszczalne, natomiast cytowanie Pisma Świętego staje się przestępstwem.
No tak, ale zwróćmy uwagę, że sędziowie to nie są automaty, nie są maszyny, tylko ludzie, którzy zrastają w pewnym środowisku kulturowym, są kształtowani przez pewne środowisko kulturowe, no nie wiem, zespół pewnych pojęć, pewnych wyobrażeń, które są w danym środowisku dominujące. I tutaj mamy no właśnie do czynienia z tym oddziaływaniem tej dyktatury relatywizmu, także na umysły tych sędziów, którzy są tak ukształtowani, albo są też kierują się złą albo słabą wolą, i wydają takie wyroki, które z kolei no, poświadczają, że tu nie chodzi o takie czy inne prawa jakiejś mniejszości, tylko krótko mówiąc o chrystofobię, to znaczy nienawiść już nawet nie tyle do chrześcijan, to do boskiego założyciela Kościoła, do jego matki, bo przecież tutaj zwróćmy uwagę, nie chodzi o przekonywanie kogokolwiek w tych wlepkach, w tych profanacjach. Tu nikt nie chce nikogo przekonywać, chodzi tylko i wyłącznie o obrażanie.
O edukacji może w takim razie, bo mówi pan profesor, no, że wzrastamy w też określonych pojęciach, w określonym środowisku. No, Gramsci wyraźnie mówił o takim marszu przez instytucje. No, wydaje się, że dzisiaj szkolnictwo na każdym poziomie, a wyższym to już szczególnie przez neomarksizm zostało jakoś tak szczególnie dotknięte, żeby nie powiedzieć zawłaszczone, no bo mam nadzieję, że są także wyspy nawet na tych uniwersytetach czy uczelniach, które wydają się przesiąknięte neomarksizmem, że są jeszcze wyspy i profesorowie, którzy no, próbują ratować no chyba nie powiem za dużo, jak powiem cywilizację.
No to nie jest przesada, bo tu chodzi rzeczywiście o cywilizację. No ale oczywiście ludzi dobrej woli i prawego rozumu nie brakuje, oni są. Chociaż rzeczywiście w tych gremiach kierowniczych czy decyzyjnych, w różnych miejscach, nazwijmy to organizacji polskiej nauki i życia akademickiego, coraz częściej przebija się głos właśnie tych, którzy kierują się różnymi modnymi ideologiami w imię tego, no wprowadzają czy zawężają pole debaty akademickiej. Jan Paweł II mówi wyraźnie Fides et Ratio, że wolność i prawda albo razem istnieją, albo razem marnie giną. I to widzimy na naszych oczach.
Pytam też o to, panie profesorze, dlatego że dzisiaj matury. No i oczywiście możemy porozmawiać o maturach, o jakby całej tej technologii. To jest zawsze przeżycie dla młodego człowieka. No ale co dalej też po maturze? Te środowiska, w których ten młody człowiek będzie wzrastać, osoby, z którymi będzie szedł w przyszłość, zakres pojęć, nazywania rzeczywistości, no także jakby pełnienia tej podstawowej misji uniwersytetu, jakim jest poszukiwanie prawdy. Dzisiaj prawda na uniwersytetach, Czy ma jeszcze jakieś znaczenie, panie profesorze? Czy liczą się poglądy, granty, równouprawnienia? Każdy ma swoją prawdę?
No tak, te wszystkie elementy, które ojciec przed chwilą wymienił na końcu, no to niestety w tym modelu różnych odsłon tak zwanej reformy polskiej nauki, one
one zyskują, one stają się wiodącym kryterium, właśnie punktoza, grantoza. No, zbliżanie się ku kontemplacji prawdy na dwóch skrzydłach wiary i rozumu gdzieś się oddala zupełnie na dalsze tło. Dla mnie bardzo symptomatycznym takim wskaźnikiem świadczącym o pewnym stanie ducha i intelektu poważnej części środowiska naukowego w Polsce była alergiczna reakcja na takie pismo, które wystosował do rektorów szkół, wyższych szkół w Polsce pan minister Wojciech Murczek, ten, który był krótko ministrem nauki po dymisji Jarosława Gowina. I on tam to pismo przedstawiające siebie jako nowego ministra opatrzył mottem z właśnie encykliki Fides et Ratio. Na dwóch skrzydłach wiary i rozumu zbliża się umysł człowieczy ku kontemplacji prawdy. No i to wzbudziło wśród szeregu zdatnych profesorów oburzenie, jak można. No i to jest rzeczywiście bardzo taki symptomatyczny wskaźnik, że przypomnienie o tym, że trzeba kierować się wiarą i rozumem i że istnieje obiektywna prawda, dla wielu ludzi w Polsce na eksponowanych stanowiskach w życiu naukowym było jakimś forendum. To jest rzeczywiście bardzo niepokojące, no ale z drugiej strony są wyższe uczelnie, tak jak Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która kieruje się właśnie tym maksymą Fides Ratio et Patria. I to jest też właśnie znak nadziei. I nieprzypadkowo właśnie taka uczelnia, jak ta, o której mówię, spotyka się z różnymi nękającymi działaniami ze strony tych, którzy tyle mówią o tolerancji i postępie.
Bardzo dziękuję też za to dobre słowo, panie profesorze. A na koniec, jeśli pan profesor pozwoli, to w związku z maturami, które dzisiaj są z języka polskiego, zresztą pozdrawiamy serdecznie wszystkich maturzystów, którzy też będą myśleć, co dalej. No i pamiętajcie też o środowisku wzrastania. Mieli do wyboru, panie profesorze, tematy rozprawek, bo może na nich się skupmy, na dwóch tematach rozprawek. Analiza wiersza strych Beaty Obertyńskiej zostawmy. Gdyby pan profesor dzisiaj podchodził do matury, to którą rozprawkę by pan profesor wybrał? Na temat lalki Bolesława Prusa, czy ambicja ułatwia osiąganie celu, czy na temat ziemi obiecanej Władysława Reymonta? Czy miasto jest dla człowieka dobre czy złe?
Chyba bym wybrał ten drugi temat, Reymonta, bo to jest bardziej taki, że tak powiem, pociągający, ale zdaję sobie sprawę, że tutaj niestety moje myślenie skażone jest ahistoryzmem, to znaczy ja mi trudno teraz wcielić, uświadomić sobie, jakbym reagował, będąc właśnie maturzystą, nie mając tej wiedzy, którą nabyłem potem, bo patrząc z tej perspektywy obecnie, to rzeczywiście Reymont, a być może rzeczywiście przy tym stresie też związanym z maturą, być może bym wybrał, wydaje się, bardziej pociągający temat lalki, bo zresztą tutaj tak to widać było, że na giełdzie tematów lalka była obstawiana najmocniej jako temat, który może pojawić się na maturze z języka polskiego, bo co bardziej wyprawni analitycy znaków, które świadczyły o tym, co może być, wskazywali, że na przykład właśnie film Lalka, który był puszczany po raz kolejny w telewizji, świadczył o tym, że pewna lalka będzie na maturze. No i proszę.
I oto jest. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Matury się rozpoczęły. Nie ma egzaminów ustnych, są egzaminy pisemne w tym roku z racji pandemii. Materiał jest też pewnie nieco okrojony. Wystarczy zdobyć zaledwie 30% punktów z egzaminów obowiązkowych, by maturę zdać. Co prawdę mówiąc, też jakby nie jest dla mnie specjalnie powodem, panie profesorze, do radości.
No tak, to 30% to temat na osobną rozmowę, ale ja też życzę światła Ducha Świętego dla wszystkich maturzystów każdy dzień tych egzaminów.
Dziękuję bardzo, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.